pomysłowy Włodzimierz.
Kolokwialnie zabrzmi moje pierwsze pytanie, ale panie Jacku, co jest z tym ciepłem, z tą falą upałów?
No, fala upałów jest ciekawa, bo znaczy upałów też to nie są upały, takie formalne, jak my w Polsce definiujemy powyżej 30 stopni, przynajmniej w Gdańsku. Natomiast jest.
Ale w maju, w czerwcu właśnie, 27, 8, 30 stopni.
Nie tylko w maju, ale od kwietnia. Kwiecień i maj w Polsce były najcieplejsze w historii pomiarów i to znacznie najcieplejsze, czy bezprecedensowe.
No dzisiaj jak gdyby zelżało, ale moja sąsiadka mówiła, że od poniedziałku znowu będzie gorąco.
Znaczy najgorszą częścią tego jest to, że mamy nie dosyć ciepło, ale jeszcze mało opadów. Gleby w Polsce są bardzo suche. To oczywiście jest źle dla rolnictwa i tak dalej, ale to także źle wróży na lato, ponieważ od mniej więcej 10 lat wiemy, że tak się... To są warunki do powstania zabójczej fali upałów. Jeżeli wiosną jest sucho, latem przyjdzie odpowiednio duży wyż, nie ma parowania, w związku z tym ciepło nie jest odprowadzane od ziemi, będziemy mieli codziennie...
Do tego prognozowania za chwilę przejdziemy, tak jeżeli jest. Pan pozwoli, oczywiście. Dlatego że też ludzie mówią na mieście, że wiosna jest gorąca, ale lato będzie wyjątkowo chłodne.
Mhm. Powiem to tak, w normalnych warunkach nie ma żadnego związku między temperaturami miesięcy niesąsiadujących. Znaczy jak się liczy korelacje, na przykład wszystko do marca z czerwcem, czy kwietnia z lipcem, to praktycznie wychodzi zerowa. Natomiast istnieje właśnie podejrzenie od między 10 lat, że prawdziwie duże fale upałów wymagają suchej i ciepłej wiosny. I tak było we Francji w 2003 roku, kiedy może przypomnę, że zabrakło miejsca w chłodniach na zwłoki starszych osób, które zmarły z powodu upały. Tak było w Rosji, gdzie mieli przez 6 tygodni w 2010 roku ponad 35 stopni w Moskwie, bezprecedensowe, niebywałe po prostu. No, pytanie dla meteorologów jest, jak powstają tak długie i stabilne wyże latem. Wyż normalnie powstaje w miejscu chłodnym, nie powinien powstawać w miejscu ciepłym, ale jednak wydaje się, że istnieje jakiś sposób, w jaki właśnie sucha gleba jest w stanie utrzymać nad sobą wyż. Po prostu no, obserwujemy to. Zdarzyło się to już dwa razy w Europie w ciągu ostatnich kilkunastu lat. No, można obawiać, że się zdarzy trzeci raz.
Halo, halo, dla laika to jest normalne, tak? Sucha gleba, nic nie paruje, no to utrzymuje się nadal ciepło i
brak upadów. Tylko że w normalnych warunkach wyż jak jest ciepło, dość szybko zostanie, no bo co to jest wyż? To jest wysokie ciśnienie, z którego się rozchodzą wiatry we wszystkie strony, dlatego, że tam opada powietrze. Natomiast jeżeli jest upał, powinniśmy mieć w rozgrzanym miejscu wręcz odwrotnie. To powinno się podnosić powietrze i powinien powstać niż. No więc dlaczego taki wyż się utrzymuje? Dokładnie nie wiemy, ale są przykłady, że się takie wyże potrafią utrzymywać.
Ale naprawdę nie wiemy?
Powiem tak.
Czy są jakieś teorie?
Ja przeglądałem literaturę. Nikt tego jeszcze wszystkiego nie złożył w jedną całość, ale się wydaje tak, że... Teraz będę już mówił o strasznie abstrakcyjnych rzeczach dla ludzi. Otóż ciepłe miejsce, takie właśnie niezwykłe ciepłe miejsce, jak na przykład Polska wiosną w tym roku, proszę sobie wyobrazić, wytwarza tak zwane fale planetarne, które idą na północny zachód i południowy zachód. Są inne artykuły, że takie fale planetarne potrafią utrzymać wyż w jednym miejscu, potrafią go zatrzymać. Więc nie widziałem jeszcze artykułu, który połączył te dwie rzeczy.
Ale czyli co, ciepłe powietrze?
Nie, to znaczy, jeżeli patrzymy na mapy pogody, widzimy niżej i wyżej. To są takie esy floresy idące wzdłuż no, powiedzmy na przykład przez Atlantyk od Ameryki Północnej do Europy. Tak naprawdę z punktu widzenia fizyki atmosfery to są właśnie te fale planetarne. To są zaburzenia strumienia powietrza idącego z zachodu na wschód, zwane od swojego wynalazcy falami Rossbiego. Jest to bardzo zaawansowana fizyka atmosfery. Właściwie to bez modeli to nie da się wiele powiedzieć o tym. Nie do końca wszystko rozumiemy, ale mówię, są artykuły, które widać już zarys teorii, że ciepłe miejsce zaburza te fale i to na zachód od siebie, skąd wieje wiatr, a z drugiej strony wiemy, że stacjonarne wyże potrzebują zaburzenia takich fal, żeby stać, więc być może istnieje możliwość, że fala upałów jest w stanie utrzymywać sama nad sobą wyż i to nie jest przypadek po prostu, że jest 6 tygodni nad Moskwą cały czas wyż, tylko po prostu to gorąco nad Moskwą powoduje i okolicami powoduje właśnie powstanie tego wyżu i utrzymanie go.
No ale na Moskwą to jeszcze jest zrozumiałe, dlatego że to jest środek kontynentu.
Tak, znaczy mówię, ale to jest zrozumiałe, ale nie jeśli się pamięta, że tak naprawdę wyże nad kontynentami powstają, kiedy jest zimno.
Zimą
powstają. Latem nie powinny, ale to jest jakiś wyjątek od tej reguły.
To jeżeli ktoś mówi, że klimat wariuje, to się zgadza.
Znaczy, to są kolejne rzeczy, na przykład bardzo wielu poważnych ludzi uważa, że to, że Arktyka jest tak szybko ociepla, właśnie powoduje to też te zaburzenia tych samych fal rozbiegu i właśnie to, że mamy nieustającą zmianę pogody od zimnej niżowej do ciepłej wyżowej, znacznie większą niż przeciętnie. Jest to też możliwe.
To my za chwilę o tym, jak zmienia się ten klimat.
Pomysłowy Włodzimierz.
Już chyba nikt nie ma wątpliwości, że klimat się zmienia.
Znaczy, ja nie wiem, czy nikt nie ma wątpliwości. Powiem, że w Komitecie Badań Geofizycznych Polskiej Akademii Nauk ostatnio właśnie przegłosowaliśmy oświadczenie tegoż komitetu, dokładnie mówiące to, że klimat się zmienia, że jest to winą ludzi i że nie jest to dobrze. I no, powiem szczerze, że ku mojemu zmartwieniu było kilka głosów wstrzymujących się. Czyli może nikt nie zaprzecza, ale są jeszcze ciągle osoby, które mają wątpliwości. Nawet wśród naukowców.
No bo ten klimat zmieniał się na przestrzeni dziejów, wieków, milionów lat.
Tak, dokładnie tak. Znaczy, geolodzy mają największe wątpliwości. Geolodzy mówią, że klimat się zawsze zmieniał. Tu właśnie mam problem z ich, więc teraz się nie może zmieniać. Znaczy, fizyk mówi tak, klimat się zmieniał, bo zmieniały się jakieś wymuszenia. Znaczy, coś na niego wpływało. A to słońce było troszeczkę jaśniejsze, albo trochę mniej jasne, albo było trochę więcej wybuchów wulkanów, albo trochę mniej, albo się zmieniała cyrkulacja oceaniczna. Zawsze był jakiś powód zmiany klimatu. Więc jeżeli my w tej chwili zwiększyliśmy stężenie dwutlenku węgla w atmosferze o 40% od czasów przedprzemysłowych w ciągu mniej więcej 200 lat, czyli trzeci azot, tlen parowodna, dwutlenek węgla, czwarty najważniejszy składnik atmosfery, zwiększyliśmy o 40% jego składową i my myślimy, że to nic nie zmieni. Nie, to tak nie działa, to musi zmienić.
To już niewiele osób ma wątpliwości, że żyjemy w nowej epoce w antropocenie.
To nawet właśnie geolodzy już w tej chwili widzą, że trzeba stworzyć nową epokę, choćby dlatego, że prawdopodobnie za milion lat wszędzie będą widoczne ślady naszej działalności, choćby plastik. To czegoś takiego nigdy nie było, teraz jest plastik, więc jest nowa epoka geologiczna, ale to nawet nie chodzi tylko o geologię. Na pewno zmiany klimatu, jak w tej chwili obserwujemy już w tej chwili, są największe od końca epoki lodowej. Znaczy, koniec epoki lodowej to była olbrzymia zmiana klimatu. Przez 10 tysięcy lat się bardzo niewiele działo i teraz się znowu zaczyna dziać.
Mniej więcej od 10 lat, jak pamiętam, co roku mamy jakąś anomalię.
No tak, mieliśmy serię letnich powodzi, których przedtem nie było. Teraz może nie mamy aż tak silnych powodzi, ale nie ma lata.
Co roku
ale nie ma lata, żeby nie było kilku miast w Polsce z opadami stuletnimi, a Gdańsk ma opady stuletnie właśnie co 10 lat. Ostatnio, a może być jeszcze częściej. No oczywiście można kwestionować, czy ilość stron powietrznych się zwiększa, bo kiedyś nie było radarów, ich nie widzieliśmy, ale wydaje się, że chyba jednak nawet to się zwiększa. Oczywiście mamy też problem coraz większy z poziomem morza, to znaczy to się zwiększa powoli, ale jak dodamy zawsze występujące zimą sztormy, które spiętrzają wodę, tak zwane cofki, to jak się doda jedno do drugiego, to widać efekt, bo niektórzy też tak mówią, że tak nie można prosto mówić, ale ja twierdzę, że jeżeli się przeleje przez nabrzeże 10 cm wody, a wiemy, że już podwyższyliśmy o 20 cm od czasu przedprzemysłowych poziom morza, to bez tego podwyższania nie byłoby tej powodzi.
To prawda, ale czy jest się czym przejmować? Bo ta woda być może podniesie się wskutek topienia lodów o metra, półtora metra.
To znaczy, to jest chyba największy problem, z jakim się musimy przejmować, dlatego że gdybyśmy przestali emitować dwutlenek węgla, a nawet po prostu przestali zwiększać chociażby emisję, to zatrzymamy wzrost temperatury atmosfery. No zatrzymamy oczywiście na wysokim poziomie. Natomiast lądolód Antarktydy będzie się topił dalej. Nie jest wykluczone, że to, co już osiągnęliśmy w dziedzinie efektu cieplarnianego, wystarczy, że poczekać kilkaset lat, żeby po prostu się rozpadła część lądolodu zachodniej Antarktydy, która po prostu spoczywa nad nie morza, mówiąc krótko, bo tam pod lodem jest głębokość mniej więcej 2-3 km poniżej poziomu morza. W wyniku tego, jeżeli ciepłe wody morskie wejdą pod ten lądolód, odkleją go mówię w skrócie, ale odkleją go od dna, to wszystko popłynie na pół. No, czyli od Antarktydy, rozpuści się i my będziemy mieli wzrost poziomu morza jeszcze przez setki lat, bo to będzie powolny proces, który będzie nam niszczył miasta portowe, niszczył wszystkie ładne miejsca nadmorskie jeszcze przez setki lat. To, że ocieplenie klimatu jest faktem, to na pewno nie sposób zaprzeczać. Jeszcze można czasami szukać jakiegoś innego przyczyny niż gazy cieplarniane, ale na razie się nikomu nie udało znaleźć, mimo że ludzie naprawdę próbują, bo to nie jest tak, że naukowcy nie chcą łamać, że tak powiem, paradygmatów. Wiesz, odwrotnie, chcemy odkryć coś nowego. Gdybym był w stanie odkryć inny przyczynić dwutlenek węgla dla zmian klimatu. Natychmiast bym to publikował i czekał na Nobla. Natomiast no nie widzę żadnej innej. W którym kraju to pójdzie? No, znaczy najgorsze jest to, że my po prostu nie widać, żebyśmy przestawali, znaczy zmniejszali emisję gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla głównie. Modele pokazują, że jeżeli chcemy się zatrzymać poniżej tych obiecanych przez rządy w Paryżu 2 stopni ocieplenia od czasów przedprzemysłowych, to powinniśmy właściwie już już zmniejszać emisję od roku 2030. To jest właśnie w skali już takiej politycznej, bo to jest za kilkanaście lat. Znaczy, decyzje trzeba podejmować w tej chwili, a nie widać woli politycznej, nawet w krajach takich, bym powiedział, gdzie świadomość jest duża, żeby zamykać elektrownie węglowe. Może jedynym wyjątkiem są Chiny, ale one zamykają z prostego powodu, że te elektrownie węglowe po prostu im tak zadymiają miasta, że się żyć nie da. No, w skali świata my ciągle spalamy coraz więcej węgla, gazu i ropy.
A to widać bardzo wyraźnie w Polsce, po naszych znajomych. Oni kupują SUVy.
No, to jest też problem oczywiście. Chińczycy też chcą mieć samochody, bo są bogaci. Jak można im powiedzieć, że myśmy już wypełnili całą kwotę, ile można wyemitować, więc wy nie możecie mieć samochodów. Też tak nie można powiedzieć, więc niestety, ale te najbogatsze kraje, do których, co w Polaków pewnie dziwi, ale my właśnie już należymy, należąc do Unii Europejskiej, powinny dawać przykład.
Na politykę nie wpłyniemy, ale w jakim kierunku będzie się to zmieniało, ten nasz klimat, bo słyszałem, że zimnie będzie. O tym za chwilę.
Pomysłowy Włodzimierz.
Słyszałem takie doniesienia, że to wszystko zmierza w tym kierunku, że wiosny będziemy mieli coraz wcześniejsze.
Znaczy, takie trendy wyraźnie widać właściwie. Teorii za tym może głębokiej nie podam, ale to po prostu jest fakt obserwacyjny, że w tym roku było świetnie widać, że mamy coś w rodzaju zimy, która przechodzi praktycznie w coś w rodzaju lata w ciągu kilku tygodni, właśnie na taką klasyczną wiosnę nie ma miejsca. To też pewnie jest związane właśnie z tymi różnymi zaburzeniami fal planetarnych, które do końca nie rozumiemy. To jest oczywiście związane z... To jest w ogóle związane z tym, że w cieplejszym świecie jest inny cykl hydrologiczny. To w sensie, gdzie paruje i gdzie pada. Padają deszcze. I powiem, przyznam się szczerze, że my to słabiej rozumiemy niż zmiany temperatury. Ale co widać jest to, że tam, gdzie są niewielkie opady, na przykład na południu Europy, wydaje się, zarówno modele to pokazują, jak i obserwacje, że tam będzie jeszcze mniej opadów, natomiast na północy Europy będzie jeszcze więcej. Polska jest tak mniej więcej przy granicy, ale w Gdańsku to zależy od, no, który model sprawdzić. Niektóre pokazują, że w Gdańsku się zmniejszą opady, niektóre, że pozostają stałe. Południe Polski prawie na pewno będzie zmniejszone. Te zmiany właśnie powodują też zmiany temperatury, bo tak jak mówiłem na początku, jeżeli mamy...
Takie Włochy, Grecja, Hiszpania będą pustynnieć?
One już pustynnieją, to znaczy one już pustynnieją i pożary lasów w Hiszpanii, w Portugalii, to jest po prostu coroczna wiadomość. W Portugalii w 2015 roku były olbrzymie pożary lasów i to była najwcześniejsza duża fala upałów zanotowana w Europie, bo ona się zaczęła właściwie wiosną, to znaczy gdzieś tam na przełomie maja i czerwca. Coś takie jak nasze upały teraz, a powiem niepokojący fakt, który wyczytałem o Polsce w tej chwili, że nasi leśnicy meldują, że do końca maja mieliśmy w Polsce więcej pożarów lasów niż przez cały zeszły rok. To daje do myślenia.
Mimo wszystko u nas jednak pustyni chyba nie będzie.
Nie, pustyni nie będzie, ale problemy z wodą będą, bo Małopolska już raz miała tak zwaną suszę hydrologiczną, kiedy studnie były puste, to było, dobrze pamiętam, lato 2012. O dziwo wcale opady nie były mniejsze niż zwykle, natomiast upał był większy niż zwykle, bo my myślimy o tym, o są deszcze, to znaczy będzie mokro, a nie myślimy o tym, że susza to jest równowaga między deszczami a parowaniem. Jak jest ciepło, parowanie jest większe.
To wiosna będzie się przesuwała, tak?
Wiosna się będzie przesuwała.
Tam lutego, nie, marca.
No i właśnie jest coraz większa szansa, że będziemy mieli o tej porze roku już lato, a latem będziemy mieli coś, co ludzie nazywają na świecie zabójczymi falami upałów, bo jeżeli temperatury przy dużej wilgotności osiągają 30 kilka stopni, to po prostu organizmy ludzkie, szczególnie starszych ludzi, przestają to wytrzymywać i to wtedy naprawdę jest to problem. Jest to problem, to mało powiedziane, jest to po prostu zabójczy problem.
Zim prawdopodobnie nie będzie.
To jest większy, znaczy na dłuższą metę oczywiście tak, bo co ciekawe, jeżeli bierzemy dłuższe trendy, od czasu jak zaczęliśmy zwiększać dwutlenek węgla, to zimą powodujemy szybszy wzrost temperatur niż latem. Ale w skali takich, bym powiedział, 10 lat, to niekoniecznie, bo na przykład potrafią być okresy, kiedy mamy dużo ostrych zim. 2010 był na przykład bardzo ostrą zimą. 2013 mieliśmy, no nie tyle ostrą zimą, ale bardzo zimny marzec. To jest też związane z cyrkulacją. Po prostu jeżeli mamy cyrkulację z zachodu, od Atlantyku, to się nazywa taki indeks NAO, North Atlantic Oscillation, indeks oscylacji północnoatlantyckiej, mówiąc po polsku. Jeżeli mamy dodatnie NAO, czyli powietrze idzie z Atlantyku, mamy ciepłą zimę. Jeżeli ujemne, to wieje z wschodu, północy, mamy zimno. I co ciekawe, to się potrafi zmieniać tak, że całe 10 lat na przykład jest dodatnie na o całe 10 lat ujemne. I to jest też ciekawe, że tego też do końca nie rozumiemy dlaczego. Ale mamy podejrzenia.
A jakie?
Liczne, to znaczy między innymi znowu ten lód antarktyczny, między innymi temperatury północnego Atlantyku, które się oczywiście też zmieniają w ramach globalnego ocieplenia. Także nawet takie rzeczy, które się dzieją w tropikach na Pacyfiku, El Niño, La Niña, o których tam w Polsce mało o tym słuchamy, bo to jest daleko, ale to wpływa na pogodę na całym świecie. I co ciekawe, kiedy jest ciepły Pacyfik, to my mamy szansę na zimniejszą zimę.
Bo słyszałem, że wszystko zmierza, dlaczego pytam o to, bo słyszałem, że wszystko zmierza do takiego modelu, że będziemy mieli właściwie dwie pory roku, jesień i lato.
To znaczy docelowo, tak, ktoś mnie kiedyś pytał o to, jak docelowo, jak my będziemy mieli właśnie ciepłą i zimną porę, to powiedziałem, że będziemy mieli prawdopodobnie zimę jak dzisiaj Belgia, to znaczy po prostu pochmurną, powyżej zera, natomiast lato być może jak Kazachstan.
Taki byłby wniosek po tej rozmowie?
Tak, znaczy to jest dokładnie
to. Jest w miarę pewne?
To modele pokazują, że jeżeli będziemy dalej pompować dwutlenek węgla do atmosfery i dalej się będzie globalna temperatura zmieniała, to w naszej części świata to się właśnie powinno skończyć czymś takim. Znaczy powinniśmy mieć po prostu bardzo suchą porę roku letnią i dość pochmurną i ciepłą zimową.
Ale w polityce gospodarczej nic się nie zmienia, to raczej klimat będzie się zmieniał.
Znaczy, no dokładnie, bo jeżeli to mamy zmienić nawet do połowy wieku, to jakieś decyzje powinny zacząć zapadać już powiedzmy w najbliższych 10 latach, a na razie to tylko obiecujemy, nic nie robimy.
To co, lato będzie upalne?
Boję się zanosi. Tego. Nie wiem, ale boję się tego.
Naszym gościem był Jacek Piskozyb.
Pomysłowy Włodzimierz.